Połączyłem się teraz z ojcem Jackiem Cydzikiem, naszym współbratem, dyrektorem centrali Radia Maria w Kanadzie. Ojcze, witamy serdecznie.
Witam, jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękujemy. Ojcze, zbliża się już w niedzielę, rozpoczyna się pielgrzymka, podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka do Kanady. Idźmy razem. Ojciec Święty bardzo często mówi, że będzie to pielgrzymka pokutna. I właśnie jaki ona ma mieć charakter, czego dotyczy, jakie są oczekiwania, skąd też i to, co Ojciec Święty zresztą powiedział podczas modlitwy Anioł Pański, że właśnie pielgrzymka pokutna chce spotkania szczególnie z mieszkańcami, można powiedzieć, pierwszych narodów, metysów, inuitów na ziemi kanadyjskiej.
Rzeczywiście pielgrzymka Ojca Świętego rozpocznie się już w najbliższą niedzielę. Ojciec Święty przybędzie do Edmonton, do stolicy prowincji Alberta w Kanadzie. Jego lądowanie oczekiwane jest na godzinę 11:20 czasu lokalnego. I na drugi dzień, w poniedziałek, od razu rozpoczynają się spotkania z przedstawicielami narodów, pierwszych narodów czy narodów pierwotnych, jak tutaj się mówi, indigenous people, także z metysami, inuitami. Ojciec Święty odprawi w Edmonton taką mszę świętą dla dużego zgromadzenia na stadionie Commonwealth, a następnie uda się z pielgrzymką nad jezioro świętej Anny, by tam również modlić się i spotkać się z ludnością rdzenną. Dodajmy, że jezioro świętej Anny, które przez ludy Wakami nazywane jest jeziorem Boga, nazywane jest przez ludy Nakota Sioux, a przez ludy Cree nazywane jest jeziorem ducha, Manitou, to są te nazwy pierwotne. Ono od zawsze miało dla tych ludzi znaczenie jakieś większe niż tylko miejsce geograficzne. Natomiast gdy w roku 1842 przybył na to miejsce misjonarz katolicki, oblat Marii Niepokalanej Jean-Baptiste Thibaud, on założył tutaj osadę, pierwszą misję na terenach tych ziem, które później stały się prowincją Alberta. Ta misja miała swoje różne dzieje, rozwijała się burzliwie, były okresy bardzo dobrej prosperity, później było to miejsce opuszczone, jednak zawsze to miejsce było dla tych ludzi rdzennych, przedstawicieli tych ludów tutaj Nakota, Sioux i Cree i innych rdzennych mieszkańców, było to miejsce święte. Kolejny oblat Marii Niepokalanej, ojciec Joseph Lestagnac, w roku 1889 rozpoczął tradycję dorocznych pielgrzymek na to miejsce. I do dzisiaj te doroczne pielgrzymki gromadzą tam dziesiątki tysięcy ludzi. To jest bardzo jedno z ważniejszych miejsc na tej duchowej mapie Kanady. Jezioro Świętej Anny, no, w niedalekiej odległości na zachód od Edmonton. Tam właśnie przyjedzie Ojciec Święty Franciszek, aby we wtorek 26 lipca tam się modlić. Następnie Ojciec Święty we środę uda się do miasta Quebec. Dodajmy, że pomiędzy Edmonton a Quebec jest dystans ponad 4000 kilometrów. Tutaj zawsze musimy brać pod uwagę to, że Kanada jest drugim co do wielkości krajem na świecie. Na przykład tutaj stąd z Toronto do Edmonton jest ponad 3500 kilometrów. Z Toronto do Quebec jest prawie 900 kilometrów. Także są to olbrzymie odległości. W Quebec te najważniejsze spotkania to będzie msza święta w Narodowym Sanktuarium Świętej Anny w Saint-Anne-de-Beaupré. dodajmy, sanktuarium prowadzone przez redemptorystów. I również po spotkaniach z przedstawicielami ludności rdzennej, Ojciec Święty uda się w trzecie miejsce, będzie to jakby trzeci etap tej pielgrzymki papieskiej, poleci na daleką północ, to znowu jest odległość samolotem kilka tysięcy kilometrów, poleci do miasta Ikolit, to jest stolica Nuvanit, to są terytoria północne położone nad Zatoką Hudsona, a Inuit leży na ziemi Baffina. To są może nazwy geograficzne, które nam niektórym z nas niewiele mówią. Dodajmy, że usytuowane jest to mniej więcej, gdybyśmy przepłynęli Morze Baffina, tu blisko leży Grenlandia, a gdyby pójść na północ jeszcze w Inuit, to już jest Ocean Arktyczny i biegun północny. Tam także żyją ludy rdzenne i Inuit to jest praktycznie, to jest miasto, które sprawa miejskie otrzymało stosunkowo niedawno, bo 19 kwietnia roku 2001. Wcześniej było to miejsce, gdzie tradycyjnie gdzieś tam spotykali się, czy przez pewien, ponieważ tryb życia ludności rdzennej, która zamieszkuje te tereny arktyczne, jest zupełnie inny niż ten, który my znamy, prawda, że mamy miasto, mieszkamy i tak dalej. Tam to przebiega zupełnie inaczej, w zupełnie innych realiach, ale z powodu tego, że tam były bazy wojskowe i tak dalej, później w roku 2001 nadano temu miejscu prawa miejskie, tam zostały różne instytucje, stało się skupisko ludności, które obecnie ma mniej więcej 7 tysięcy mieszkańców i stało się też to miasto wybrane w referendum stolicą właśnie tej północnej prowincji Nuvanit. Ojciec Święty przybywa tam również po to, by spotkać się z Inuitami, bo taką nazwę ma ten lud, który tam zamieszkuje. Dodajmy, wśród tych ludów posługuje od kilku lat biskup redemptorysta Jon Hansen, z którym się ostatnio tutaj spotkałem, który mając tutaj homilię podczas Triduum Matki Bożej Nieustającej Pomocy tutaj u świętego Patryka w Toronto, mówił, poruszał właśnie te tematy przygotowania do pielgrzymki papieskiej i właśnie tutaj jakie są oczekiwania tej pielgrzymki. Jak mówił biskup Jon Hansen, jak mówi bardzo wielu, przede wszystkim przedstawicieli rdzennej ludności, tutaj tych ludów pierwotnych Kanady, tak jak mówi wielu tych, którzy przeżyło tragedię uczęszczania do szkół z internatem, po angielsku to się nazywa Indian Residential Schools. Pierwszym podstawowym oczekiwaniem tutaj co do pielgrzymki papieża jest po prostu przeproszenie za rolę, jaką Kościół katolicki niestety odegrał w tych trudnych, dramatycznych wydarzeniach historii. Zresztą pisze o tym także w swoich listach, mówi o tym wielu, ten proces pojednania i jakby ujawniania na światło dzienne całej tej historii bardzo, bardzo dramatycznej, związanej z funkcjonowaniem szkół z internatem, rozpoczął się już od momentu obchodów 500-lecia odkrycia Ameryki przez Kolumba, zatem był to rok 1991-92, bo już właśnie w okolicach tej daty, tej rocznicy pojawiały się różne dokumenty, różne wypowiedzi, które ten temat podejmowały. Jednym z nich jest ta apologia, czy przeproszenie, jakiego dokonali misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej, którzy tutaj od początku posługują, tworząc struktury Kościoła, nie tylko struktury Kościoła, ale także i przyczyniając się do powstawania, umocnienia struktur państwowych. I w imieniu oblatów to przeproszenie podpisał Douglas Crosby, który był wtedy przewodniczącym konferencji prowincji oblackich w Kanadzie, dzisiaj jest biskupem diecezji Hamilton. I w tym przeproszeniu czytamy, i myślę, że to jest właściwie taka postawa, którą tutaj prezentuje Kościół katolicki. Przepraszamy za istnienie szkół z internatem jako takich, uznając, że największym nadużyciem, największą krzywdą było nie to, że co działo się w tych szkołach, ale właściwie to, że te szkoły jako takie zaistniały. Przepraszamy w sposób szczególny za różne sposoby fizycznego i seksualnego wykorzystywania, które zdarzało się w tych szkołach. Jesteśmy dalecy od próby jakiegoś racjonalizowania czy usprawiedliwiania tych nadużyć w jakikolwiek sposób. Chcemy po prostu publicznie powiedzieć, że uznajemy jako niewybaczalne, niedopuszczalne, jako zdradę zaufania właśnie te rzeczy, które tam się stały. Co więcej, trzeba wiedzieć, że system szkół z internatem był produktem mentalności kolonialnej, mentalności imperialnej. Zresztą my się z tym stykamy też w innych obszarach. Dzisiaj na przykład to obserwujemy zupełnie na innych obszarach, prawda? I wiemy, że jest to złe. Wtedy z tą mentalnością tutaj przybyli ludzie, którzy prawda, w XIX wieku tworzyło się państwo kanadyjskie, konfederacja i tak dalej. Ale mentalność była właśnie imperialna, to znaczy poczucie wyższości nad ludami rdzennymi, uważanie, że to nie są, mówmy wprost, to było takie przekonanie, że to nie są do końca ludzie, że trzeba ich cywilizować, że trzeba ich siłą, przemocą skłonić do porzucenia własnej kultury, własnych wierzeń, własnego języka. I taki proceder trwał przez lata. Zresztą no dzisiaj już się może tego tak nie spotyka otwarcie i wszelkie instytucje państwowe wystrzegają się tego jak ognia, ale jeszcze 30-40 lat temu było to czymś zrozumiałym, że taka postawa miała miejsce. I tak jak dzisiaj to wielu także wyraża, gdy obserwujemy różne problemy życia społecznego pośród wspólnot ludności rdzennej tutaj w Kanadzie w dniu dzisiejszym, no tam są ogromne problemy z rozpadem rodzin, z plagami społecznymi jak alkoholizm, narkomania i tak dalej. I wielu to dzisiaj przyznaje, że nie można tego zwalić na jakieś osobiste problemy danych ludzi, którzy dzisiaj żyją, ale to są niestety opłakane skutki tych 100 lat, ponad 100 lat poddania tych ludzi, tych rodzin właśnie tej kolonialnej presji, tej mentalności wyższości, tego odzierania ich z własnej kultury i tożsamości.
I też dzisiaj jak gdyby, ojcze, podkreślane jest to, że dzisiaj wszyscy starają się, żeby dzieci poznały język ich dziadków, prawda? Żeby wiedziały, kim są, skąd pochodzą, żeby umiały korzystać z języka przodków, bo młodzież i dzieci bardzo oddalone od kultury rodzimej, no, od dawnego stylu życia, też no, później jak to przekazać młodemu pokoleniu, system wartości, kultury, obyczajów, tego by to nie dochodziło do jakiegoś upadku moralnego, duchowego, bo nie mamy doświadczenia, czy braku tego, widzimy ten brak doświadczenia kulturowego, który jest tak ważny dla każdego narodu.
No ale właśnie mówi się o tym, że przez 100 lat niszczenia tego dziedzictwa kulturalnego i właściwie dzisiaj jest wielu takich ludzi, którzy no, wiedzą, że jakie mają pochodzenie, ale praktycznie nie mają pojęcia o języku swoim ojczystym, prawda, o tradycjach, o wierzeniach, o kulturze. to już jest zupełnie coś mglistego. No my jako Polacy mamy to doświadczenie germanizacji, rusyfikacji, prawda, i to były doświadczenia tylko właśnie nie tylko XIX wieku, ale także to była II wojna światowa przecież i tak dalej. I do dzisiaj nas to boli i do dzisiaj zmagamy się z tym. A teraz popatrzmy na tych ludzi, którzy byli w o wiele, powiedzmy, słabszej sytuacji niż ich sytuacja była o wiele słabsza i ten proceder niszczenia ich tożsamości trwał przez ponad 100 lat, prawda? I właśnie tutaj słusznie ojciec mówi, że jest ta potrzeba, prawda, powrotu do korzeni, ale właśnie w tej drodze, i to jest dlatego tutaj wracamy do tego tytułu czy hasła pielgrzymki papieża Walking Together, czyli krocząc wspólnie, razem, to jest bardzo długa teraz droga do tego, a jednym z tych fundamentalnych momentów tej drogi jest pojednanie, jest przebaczenie, które wynika z tego przeproszenia, na które się oczekuje tutaj w Kanadzie. Ja dodam, że ten proces pojednania i przeproszenia tutaj także ze strony Kościoła katolickiego ma już swoją długą historię, znaczy długą historię, niedługą w porównaniu z tymi ponad 100 latami, z których działy się te rzeczy. W 1991 roku miało miejsce przeproszenie dokonane przez biskupów katolickich i przełożonych zakonów męskich i żeńskich. Tak jak tutaj czytałem ten fragment z tego przeproszenia, jakiego dokonali ojcowie oblaci. W roku 2006 roku zostało podpisane porozumienie państwowe, które weszło w życie 11 lat później. Wzywało ono do przeproszenia tych, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie szkół z internatem i też dodajmy, że to porozumienie skutkowało wypłatami odszkodowań. Jakiekolwiek to odszkodowania, nie wiem, czy powiedzmy coś przywrócą te stracone pokolenia, no ale takie odszkodowania mają miejsce i też mamy obowiązek o nim powiedzieć. Jak czytam tutaj w raporcie umieszczonym na CBC, odszkodowania dotyczyły tego doświadczenia bycia w szkole z internatem. Za pierwszy rok pobytu płaciło się $10,000, za każdy następny 3,000. Jak mówią statystyki, pomiędzy rokiem 2007 a 2011 złożono ponad 105 tysięcy aplikacji, z czego zaaprobowano 79 tysięcy aplikacji ze średnią wypłatą $20,000 każdemu, kto został zaaprobowany. Dodatkowo także można było ubiegać się o odszkodowanie za różne nadużycia. Wpłynęło 38 tysięcy wniosków, a średnia suma odszkodowania wyniosła $91,000. No jak widzimy, to są takie rzeczy, no jeżeli ktoś stracił całe życie, całe dzieciństwo, później nie miał w życiu z powodu tych różnych problemów, nie mógł sobie poradzić, nie wiem, z założeniem rodziny czy utrzymaniem tej rodziny, popadł w różne plagi, o których my tutaj mówimy. No, czy dzisiaj to odszkodowanie mu coś wróci, czy pomoże? No, może w jakimś części i oby, tak powiedzmy to rozpatrujmy. Natomiast to, co słychać w głosach właśnie tych ludzi, którzy tymi przeżyciami się dzielą, jak chodzi o oczekiwania co do pielgrzymki papieża, to jest właśnie pierwsze i podstawowe pragnienie usłyszenia autentycznego, prawdziwego przeproszenia za to, co się stało, bo to jest jakby początek drogi do uleczenia tych głębokich ran, które ciągle krwawią. I tak jak tutaj w jednym ze świadectw tego ludzi, przedstawicieli ludności rdzennych, możemy przeczytać, że kogoś, kto przeszedł przez szkoły z internatem, doświadczył różnych, prawda, tragicznych nadużyć na sobie, było takie zdanie, że w moim rodzinnym domu ojciec zawsze, rodzice powtarzali zawsze, że no, chociaż nie rozumiemy tych ludzi, którzy tu przyjechali do nas z Europy, musimy żyć obok siebie i próbować to życie ułożyć. Wielu teraz mówi, że teraz jest czas na to, aby to ci, którzy tu przybyli, zaczęli rozumieć ludzi rdzennych, zaczęli rozumieć ich tragedię, którą oni przeżyli przez minione 100 lat. Zaczęli uznawać także swoją winę za krzywdy, które tutaj prowadzili. Dodajmy, że, bo to też warto tutaj zaznaczyć, oczekuje się przeproszenia po wizycie papieża, właśnie tego przeproszenia ludności rdzennej, mówię tutaj tak bardzo ogólnie. Dodajmy, że system szkół rezydencjalnych czy szkół z internatem, były to szkoły, które, był to system, który był założony przez państwo, przez organy państwowe właśnie w celu wymazania lokalnej tutaj tożsamości narodów rdzennych i siłą zaprowadzenia tak zwanego, co rozumiano wtedy pod pojęciem cywilizacji europejskiej. Ale Kościół katolicki, jak również inne wspólnoty, wspólnota anglikańska i baptystyczna, niejako stał się z własnej woli, poprzez swoje zaangażowanie stał się niestety częścią tej machiny przemocy i niejednokrotnie odgrywał tę, czy przedstawiciele Kościoła zaangażowani w ten system, byli to kapłani, byli to zakonnice czy personel świecki, odgrywali kluczową rolę we wprowadzaniu tego systemu przemocy. I stąd jest to oczekiwanie na przeproszenie ze strony papieża i stąd są też te wysiłki, które już od prawie 10 lat są podejmowane przez rząd Kanady, aby no, zacząć także tę drogę do pojednania. Jeszcze może o samej pielgrzymce dodam, że właśnie tego typu oczekiwania sprawiają, że praktycznie na te wszystkie miejsca, o których tu mówiliśmy, spotkania z papieżem, są wydawane bilety. Oczywiście są one zupełnie bezpłatne i tutaj pod wpływem tych różnych oczekiwań, skarg wnoszonych przez przedstawicieli wspólnot narodów pierwotnych tutaj przesuwano datę rozprowadzania tych biletów i w ten piątek, czyli i jutro rozpocznie się jeszcze rozprowadzenie puli dodatkowych biletów właśnie na spotkanie w Edmonton. Zostało jeszcze 20% biletów w Quebec na spotkanie w Bazylice Saint-Anne-de-Beaupré, ponieważ jest tam ograniczona liczba miejsc, 70% już zostało rozprowadzonych pomiędzy przedstawicieli ludności rdzennej. Jeszcze zostało trochę na właśnie na tych oficjalnych przedstawicieli i rządu, i zarządu tych wspólnot, dlatego to zostaje w tej gestii. Natomiast każdy może w Quebec może uczestniczyć w tej wizycie tutaj w miejscach publicznych. Będą na tak zwanych polach Abrahama, to jest jedna z części sanktuariów, bardzo duża, będzie bezbiletowe, bezpłatne wejście, gdzie na dużych telebimach będzie na bieżąco bezpośrednia transmisja tego, co dzieje się wewnątrz bazyliki, także organizatorzy przygotowali się na taką ewentualność, żeby no, w miarę jak najwięcej ludzi mogło na żywo uczestniczyć. Natomiast już w tych terytoriach północnych Nuwanit, tam w Inuit nie będzie żadnych biletów, tylko wszyscy są po prostu zaproszeni, można przyjść. Ja tylko dodam, że no, to jest takie bezlimitowe podejście jest możliwe dzięki temu, że Inuit jest jedyną stolicą Kanady, do której nie da się dotrzeć szosą, prawda? Bo to jest położone na wyspach arktycznych i trzeba tam po prostu dolecieć samolotem, dlatego tam nie stawia się żadnych limitów, kto będzie, ten będzie. Ale bardzo ważnym jest to, że Ojciec Święty tam przyjedzie również, podejmie ten trud tej pielgrzymki także i tam. I bardzo ważne jest to, że Ojciec Święty, no tak jak się oczekuje, jak sam zresztą zapowiedział, będzie to pielgrzymka pokutna i dokona także tego, po raz jeszcze raz tego przeproszenia, uzna tę winę także, którą Kościół katolicki ponosi właśnie w tej, za to, że stał się częścią tego systemu opresji. Dodajmy, że takie przeproszenia także kierowało już do dwóch premierów Kanady. 11 czerwca 2008 roku takie przeproszenie po raz pierwszy wygłosił ówczesny premier Kanady Stephen Harper, a w roku 2017 takie przeproszenie rozszerzając także na inne ludy pierwotne, ponieważ tam w tym pierwszym przeproszeniu chodziło o to, że ono dotyczyło tych, którzy właśnie w tym czasie byli pod Konfederacją Kanady, a wyłączono wtedy te terytoria, które jeszcze do Kanady nie należały. Dlatego w roku 2017 to przeproszenie zostało ponowione przez obecnego premiera Justina Trudeau, który już nie miał takich rozgraniczeń i przeprosił w imieniu rządu Kanady, przeprosił wszystkich, którzy w obecnych granicach Kanady żyją, a przeszli przez te systemy opresji, prawda, które na celu miały zniszczenie, wymazanie lokalnej tożsamości.
Bardzo dziękuję, ojcze. Też informacja o godzinach transmisji, bo to będą późno popołudniowe, wieczorne, czy nawet nocne godziny. Transmisja na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam. Dziękuję, że ojciec też tak to szczegółowo przedstawił, bo myślę, ważne jest rozumienie i tego charakteru, tego, z czym się mierzymy, myśląc o podróży Ojca Świętego, skąd ta nazwa pielgrzymka pokutna, kroczyć razem, iść razem. I taki właśnie zamysł, no bo to też takie stawanie w prawdzie, myślę, jest ogromnie ważne, by budować relacje międzyludzkie.
No oczywiście tak jest i dodajmy, że to się dokonuje też także dlatego, że pośród tych ludów pierwotnych bardzo wielu jest także katolików. No są także te właśnie diecezje, o których tam wspomniałem, czy to jest, są diecezje na Wielkich Preriach, gdzie jednym z biskupów jest redemptorysta Jerry Petipas, czy wspomniany już na tych terytoriach północnych przy Zatoce Hudsona biskup redemptorysta Jan Hansen, czy inne terytoria, których na co dzień dzisiaj, ale w zupełnie innego filozofii już tej postawy Ewangelii, posługują tam misjonarze, dlatego że są to ludzie wierzący, są to chrześcijanie, katolicy, którzy tej posługi potrzebują i stąd jest także to przeproszenie, ta pokuta za błędy, za grzechy, za te trudne i ciężkie, ciemne sprawy przeszłości. My się do tego dołączmy, wspierajmy papieża Franciszka swoją modlitwą, wspierajmy także modlitwą wszystkich tych, którzy czują ciągle ten ciężar przeszłości, aby jakoś dobry Bóg przez wysiłki, te autentyczne wysiłki nowych ludzi pomógł nam wszystkim te ciemne strony historii przezwyciężyć.
Bardzo dziękuję, ojcze. Do usłyszenia. Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże. Naszym gościem w aktualności dnia był ojciec Jacek Cydzik, dyrektor Centrali Radia Maria w Kanadzie.